Znam pewnego człowieka, który w ciągu 5 lat nauczył się perfekcyjnie nowego języka. W tym czasie nauczył się także uprawiać kilka nowych sportów, poprawił zdolności społeczne, świetnie nauczył się matematyki i posiadał wiedzę o dinozaurach w stopniu wysoce wysokim. I to nie jest geniusz, to jest zwykły, przeciętny 5-latek. Jak to jest możliwe?
Podstawowym zadaniem dzieciństwa jest nauka. I nie tylko nauka rozumiana w sposób taki szkolny, tylko nauka w ogóle wszystkiego. Nauka życia, nauka interakcji społecznych i eksplorowanie całego świata. Mózgi dzieci są przystosowane do tego, żeby uczyć się efektywnie, żeby wciąż wytwarzać nowe połączenia nerwowe. Stąd taka łatwość dzieci w tym, żeby przyswajać nowe informacje i umiejętności.
To zajrzyjmy do tego mózgu dziecięcego, tak oczywiście tylko w wyobraźni. Co jest takiego innego w moim mózgu i w mózgu dziecka, że ten postęp w ciągu tych pierwszych kilku lat życia jest taki ogromny?
Zdolność do nauki jest związana z czymś, co jest określane plastycznością mózgu. Plastyczność mózgu to jest właśnie zdolność do wytwarzania i utrwalania nowych połączeń nerwowych, nowych ścieżek tych połączeń. I ta plastyczność mózgu u dzieci, u młodzieży jest większa niż u dorosłych i maleje niestety z wiekiem, szczególnie maleje, gdy jest nietrenowana. Także tak, no to jest właśnie ten sukces, ten klucz do sukcesu dziecięcego mózgu i dziecięcych zdolności.
Czyli ta łatwość połączeń, a jednocześnie mówimy, że oj, ma taką słabą pamięć, bo ledwo 2 lata temu był nad morzem, nic z tego morza nie pamięta. Ale czy to nie jest tak, że jego mózg wykonuje o wiele cięższą i intensywniejszą pracę każdego dnia niż, nie wiem, mózg przeciętnego pracownika korporacji?
Ciężko mi to tak porównać, dlatego że każdy człowiek ma wyzwania adekwatne do swojego wieku. Wiemy, że takie świadome wspomnienia tworzą się dopiero 5., 6. roku życia. Myślę, że każdy może sobie przypomnieć swoje najwcześniejsze wspomnienie, które na pewno nie jest związane z takim okresem niemowlęcym. Myślę, że mózg jest też przystosowany do tego, żeby robić miejsce na te rzeczy, które mają szansę przydać się w przyszłości.
Czyli pamięć o rybce zjedzonej nad morzem nie jest tak istotna jak na przykład zdolność koncentracji, zdolność odtwarzania wiedzy, to wszystko, tak?
Myślę, że też może to być związane z jakimiś silnymi przeżyciami, dlatego też dzieci nieraz mają takie pojedyncze wspomnienia ze wcześniejszych okresów swojego życia, które są często związane z silnymi przeżyciami. Na przykład może być w pamięci dziecka małego, kilkunastomiesięcznego czy 2-letniego dziecka wspomnienie na przykład urodzenia się rodzeństwa, a pierwsze kolejne świadome wspomnienia są dopiero na przykład z przedszkola. Także nieraz wspomnienia są związane właśnie z takimi silniejszymi przeżyciami.
Powiedzmy jeszcze o tej roli emocji w tym wszystkim. Bo wydaje nam się, patrząc na małe dzieci, że to jest po prostu chodząca tkanka nerwowa i że wszystko wywołuje emocje, no bardzo, bardzo silne. Gdybyśmy przeżyli i pokazali to, co niemowlak w ciągu dnia, no to myślę, żebyśmy byli wykończeni tym dniem.
Myślę, że warto tutaj wspomnieć o czymś takim jak kora czołowa, w ogóle płaty czołowe, które kształtują się, jak w ogóle wszystkie części mózgu kształtują się wraz z rozwojem człowieka. I dzieciństwo, dorastanie to jest taki okres, kiedy ludzie uczą się obsługiwać, że tak powiem, dopiero te płaty czołowe, które nam są potrzebne do tego, żeby na przykład hamować ekspresję emocji, żeby regulować nasze zachowania tak, żeby były społecznie akceptowalne. U dzieci i młodzieży te płaty czołowe, kora czołowa jeszcze nie jest aż tak rozwinięta, stąd te emocje mogą się wydawać, że są na wierzchu. Często te zachowania, które określamy jako niegrzeczne, nie wynikają z dziecięcych złych intencji, tylko z tego, że dzieci jeszcze nie wszystkie normy społeczne rozumieją i tu jest też rola rodziców, że przez prawidłowy proces wychowania dzieci wspomagają rozwój tych połączeń w płatach czołowych, żeby potem młodzież, młody dorosły mógł funkcjonować zgodnie z normami społecznymi.
Skąd mózg wie, jak się rozwijać? To może zabawne pytanie, ale chodzi mi o to, że dzieci przeżywają fascynację, jeżeli tylko tego nie zaburzymy i na przykład nie damy od półrocznemu dziecku smartfona do ręki. Dzieci przeżywają fascynację tymi rzeczami, które akurat są potrzebne do ich rozwoju.
No tak, no to jest naturalne. To...
U nas już tak nie jest. Ja nie przeżywam fascynacji językami obcymi, a bardzo by mi się przydały.
Ja przeżywam. Myślę, że to wszystko jest bardzo indywidualne. To jest moje prywatne zdanie. Dzieci naturalnie dążą do tego, żeby poznać po prostu świat. Stąd wynika ich fascynacja tym, ponieważ dla nich wszystkich to jest nowość. Dla nas rolka po ręczniku papierowym i chochla do zupy to są po prostu rolka i chochla, a dla dzieci to jest coś nowego, coś, co można rozkręcić albo coś, co można użyć w jakiś nowy sposób. I myślę, że warto jak najdłużej to wspierać, żeby nie zabijać kreatywności i żeby podtrzymywać tę właśnie ciekawość świata. Bo to jest taka cecha dzieciństwa, która wielu dorosłym by się przydała. Myślę, że warto to podtrzymać.
To jak mowa już o tym, co możemy zrobić źle i co możemy zrobić dobrze w przypadku wspierania rozwoju mózgu, to przeczytałam też taką radę, przytulać i nie przeszkadzać. Czy to jest prawda?
Absolutnie tak. Przytulać na tyle, na ile dziecko chce oczywiście. Nie zmuszać do tego i dawać ten czas dziecku, kiedy ono tego potrzebuje. Warto szanować granice dziecka. Jeżeli ono mówi, że nie chce przywitać się z ciotunią buziaczkiem, to po prostu tego nie robić. I towarzyszyć dziecku w tym eksplorowaniu świata, ponieważ myślę, że po pierwsze to jest bardzo ciekawe i fascynujące dla dorosłych, a po drugie dziecko wymaga jedynie towarzysza i kogoś, kto będzie pilnował, żeby nie zrobiło sobie krzywdy. To jest, wydaje mi się, klucz do sukcesu.
Ja myślę w ogóle, że to jest najfajniejsze w macierzyństwie, że można świat odkryć na nowo i nigdy z innego powodu nie poświęciłabym godziny na obserwację ślimaków. Obserwując dzieci, ja im po prostu zazdroszczę tej zdolności i tej umiejętności i tego rozwoju i tego, że przez 3 lata zrobiły gigantyczny progres, ja tak średnio. Czy ja mogę coś zrobić, żeby mój umysł był taki trochę jak umysł dziecka?
Po pierwsze, na pewno różne ćwiczenia umysłowe są bardzo na miejscu. Każdy nowy język, którego człowiek się uczy, zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Wydaje mi się, że patrzenie na świat takimi oczami dziecka, kiedy naprawdę wszystko może być fascynujące i każdy robak jest atrakcją, każda dżdżownica po deszczu na chodniku jest atrakcją. Wydaje mi się, że takie celebrowanie właśnie każdej prostej chwili, nieoczekiwanie fajerwerków od życia, które oczywiście są potrzebne i ważne, ale celebrowanie prostych chwil i znajdowanie takiej dziecięcej radości w chodzeniu po kałużach i w lodach truskawkowych, to jest właśnie to, co czyni ten świat przyjemniejszym.
Mają chyba też inne spojrzenie na czas, bo my mamy nieustannie tą presję. Oczywiście to nas denerwuje w dzieciach, no bo my się spieszymy, a one obserwują tego ślimaka. Ale ten czas na tu i teraz, prawda?
Tak. W dodatku też dorośli wskutek tego, co już przeżyli w życiu, uczą się, co już zadziałało i pozostają, mają tendencję do pozostawania w tych bezpiecznych schematach. Co już zadziałało, no to dobrze, to będę powtarzać te zachowania, które już mi dały sukces. Warto uczyć się od dzieci tego, żeby być odważnym, żeby nie bać się spróbować czegoś nowego i użyć jakiegoś przedmiotu w sposób, który nie jest może przeznaczony, spojrzeć na świat inaczej niż mieliśmy to w zwyczaju dotąd, ponieważ takie właśnie nowości i odkrywanie różnych rzeczy na nowo, to jest taka cecha dzieciństwa, która się dorosłym przyda. Wychodzenie poza swoje schematy, które może są bezpieczne i może są skuteczne, ale na pewno nie są jedyne.
Żyjemy obok małych geniuszy?
Tak, jestem przekonana o tym. Od dzieci możemy się naprawdę wiele nauczyć. Zawsze powtarzam, że dzieci to są najcelniejsi obserwatorzy. Ich obserwacje są naprawdę tak dogłębne i tak celne, że to jest niesamowite, jak wiele możemy się od nich nauczyć.